podcast Radia Gdańsk.
Włodzimierz Raszkiewicz, dzień dobry, witam, kłaniam się Państwu. Spacerując po Gdańsku, no właśnie, spacerując po Gdańsku, przyznam, że rzadko zdarza mi się odkryć jakieś nowe miejsce. A jednak zapraszam dzisiaj Państwa do mojego nowego odkrycia galerii w Zaułku, gdzie spotkałem pracującą tam malarkę Małgorzatę Pląskowską.
Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
Trudne pytanie brzmi, proszę Panią, czy pijąc herbatę możemy wznieść Wasz toast?
Nawet pijąc wodę, kawę, cokolwiek.
On mi się bardzo podoba.
Obejmuję Was toastem i goście odpowiadają bynajmniej, bynajmniej.
Bardzo przyjemnie,
jest to z końcówki
ładnie.
XIX wieku toast, który wprowadzono tak na terenach
tak
Wolnego Miasta Gdańska i potem się tak, on tutaj był bardzo znany, tak? Ale wśród tej polskiej...
A ja myślałem, że tak robicie w ramach tak zwanej głupawki.
Nie. To są takie, mamy stałych klientów, przyjaciół galerii, którzy są fanatykami polskiej historii. I oni wnoszą właśnie takie elementy do naszego życia. I tu często dzieją się rzeczy, które są nieszablonowe.
A dla mnie to jest generalnie nieszablonowe miejsce. Takie moje nowe odkrycie, przyznam. Bo już jest mało miejsc, których nie znałbym w Gdańsku. Mhm. A tutaj przychodzę i jest nagle magicznie. Galeria pod kościołem, w starych murach. I nagle mam zdziwienie tym odkryciem, jak małe dziecko po prostu.
Tutaj od początku wita sztuka, tak? Bo to jest kawał historii. Sam budynek jest budynkiem, który powstał po wojnie na starym cmentarzu, więc historia tego miejsca jest niezwykła. Na budynku jest fresk Dominika Lejmana. Artysty światowej sławy, polskiego artysty, który odniósł olbrzymi sukces, o którym w zasadzie nikt nie wie. Jest piękny, warto w ogóle zatrzymać się na chwilę, ludzie go nie zauważają.
Ja za chwilę zatrzymam się na stwierdzeniu artysta światowej sławy, o którym nikt nie wie.
Znaczy, no, nikt nie wie, że ten fresk on stworzył, tak my wiemy z różnych źródeł. Natomiast jeżeli, bo mamy tutaj taką część ogrodową, która kwitnie latem, tak? I niestety przekopując kwiatki w ogrodzie, znajdujemy po prostu kawałki kości, no bo to jest tak jak większość starego miasta jest postawione na różnych cmentarzyskach, więc tą historię czuć. Czuć zapach kościoła, który jest obok, graniczy z nami. Naprawdę myślę, że nie tylko prace, które są w środku, bo my też zajmujemy się nie tylko sztuką współczesną, ale też sztuką dawną. Te wszystkie elementy składają się na sukces, taki sukces klimatyczny.
A co to kiedyś było w tych pomieszczeniach przylegających do kościoła, w których jest galeria?
Tutaj były tak, salki katechetyczne, z tego co wiemy. Mhm. Była restauracja chyba, czy kawiarnia jakaś, tak? W posiadaniu galerii, tak? Miejsce jest od 2019 roku. Na początku powstała jako galeria z sztuki sakralnej, natomiast sztuka sakralna sama nie sprzedaje się dobrze, tak? Ona się sprzedaje, ale więc została zmieniona nazwa z galerii Kana Art na galerię w Zaułku od nazwy Zaułek Świętego Bartłomieja, tak? Więc tak to wygląda.
A jak to się stało, jak wygląda ta opowieść, że ty zaczęłaś pracować w galerii?
Mamy taką historię, która krąży między nami i to jest taka historia o miłości do sztuki i wspaniałej kobiety, tak? Ja absolutnie kocham mężczyzn, natomiast zdarzają się kobiety, które są w stanie powalić mnie na kolana. Przed naszą galerią stoi lew. Lew został odkopany ze zbiorów właściwie śmietnikowych. Jest to jeden z odlewów miejskich, ale gdzieś tam jakaś instytucja miała go na takim trochę śmietniku. I pani Marzenka, otwierając tą galerię, wrzuciła hasło w internecie, kto pomaluje mi lwa. I nikt się nie zgłosił, bo ten lew był duży. Ja napisałam, że mogę na nim zrobić, wtedy to były dzieła Van Gogha, tak? Więc zrobiliśmy coś, co przyciągało uwagę, go zabrałam do domu, przywiozłam go z powrotem i wydarzyło się tak, że ja wchodząc z tym lwem pomalowanym, zostałam tu na stałe. Zobaczyłam właścicielkę galerii, między nami była, jest to taka miłość siostrzana, dużo ludzi mówi do nas, że jesteśmy takimi trochę siostrami z wyboru, mimo różnicy wieku. Każda jest od czego innego, tak? Ja zajmuję się artystami, kontaktami z artystami, jeżeli chodzi o organizację eventów czy wydarzeń, bo ja też jestem sama artystką i po prostu inaczej do tego podchodzę. Pani Marzena zajmuje się sprzedażą, pozyskiwaniem dzieł sztuki i też właśnie pielęgnacją artystów, ale z takiej drugiej strony, nie?
Tak myślę sobie, jak to pani artystka chciała pomalować lwa, to takie prozaiczne.
Ten lew ma w ogóle wielką siłę, nie?
Możliwe.
Lew ma w ogóle wielką siłę, bardzo dużo ludzi się do niego przytula. On pilnuje tego wnętrza. I bardzo dużo ludzi do niego przychodzi i też ludzie właśnie dlatego wchodzą, że on tutaj jest, podchodzą, go dotykają, on ma zmienioną szatę, robią sobie zdjęcia z nim i zazwyczaj właśnie robią tak, że mówią, że mimo, że on jest z plastiku i on jest tak naprawdę martwym tworem, tak? To on przyciąga uwagę. I on przyciąga uwagę taką, jakby on zapraszał do środka, tak jakby to było jego miejsce. Natomiast na wiosnę planujemy w tym roku zmianę. Lew zostanie, ale prawdopodobnie przyjadą też rzeźby zewnętrzne. Nie mogę powiedzieć, czyje, bo to jest niespodzianka. Będziemy przerabiali podwórko.
Bo to miejsce trudno znaleźć, przyznajmy.
Tak, będziemy przerabiali i mamy w planach kilka dużych imprez zewnętrznych w tym roku, tak, sezonowych. I to są imprezy dla mieszkańców, bezpłatne imprezy, które my finansujemy z własnych środków, tak. Współpracujemy na przykład z Akademickim Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego. To są instytucje, dzięki którym jest nam łatwiej i im też. Może inaczej, kultura to jest ciężki temat. Tak? Mhm. My statystycznie w Polsce...
To bim-bom to znak, że ktoś wchodzi do galerii.
Tak, to jest jedna z naszych klientek, stałych zresztą. My Polacy kultury nie kochamy. My chcemy być bardzo prokulturalni, ale jej nie kochamy niestety.
Ale tu jest ruch, jeszcze ktoś wchodzi do galerii.
Tak. I problem jest taki, że trzeba ją propagować, nie? Jest naprawdę niewielki odsetek ludzi, którzy bierze udział w wydarzeniach. Najgorsze jest to, że jeżeli coś jest bezpłatne, to tym bardziej tego nie szanujemy. Z reguły jest tak, że trzeba za to zapłacić kupę pieniędzy i wtedy tak, nie?
To jest moje główne pytanie, z jakim tutaj przyszedłem. Rzeczywiście, kto przychodzi do galerii? Bo ja znam tylko ludzi, osoby, które przychodzą, jak ja ostatnio, stąd się poznaliśmy i dzięki temu się poznaliśmy, przyszedłem na wernisaż.
No właśnie.
Ale tak w tygodniu?
To jest galeria, do której bardzo chętnie zapraszamy dzieci ze szkoły. Jeżeli szkoły zgłaszają się, a mamy kilka, z którymi współpracujemy i to są dzieci już od 6 roku życia, jeżeli są jakieś ciekawe wystawy, które coś wniosą do ich życia, to my organizujemy takie spotkania. Uważam, że to jest w ogóle, historia sztuki w ogóle powinna być przedmiotem dla dzieciaków, czyli ona powinna być wpuszczona od młodych lat, żeby tam kształtowała te dzieci. Wchodzą ludzie z ulicy, którzy po prostu zauważyli, że jest galeria. Tak? Turyści wchodzą zawsze. Turyści się rozglądają na prawo i lewo. Wśród turystów mamy wielu już stałych klientów, szczególnie z Warszawy i Krakowa, natomiast jest sporo ze Skandynawii też klientów. Tak? I to są ludzie, którzy wracają co sezon do nas, piszą, są z nami w kontakcie. Wchodzi masa gdańszczan, którzy po prostu weszli tutaj raz i jeżeli tutaj trafią raz, to są to przyjaciele galerii. To
ale
tak
myślałem,
wygląda.
Że będziesz pesymistką, a ty jesteś optymistką.
Nie, ja jestem, znaczy ktoś mi kiedyś powiedział, że na taki biznes, galerię trzeba pracować 10 lat, żeby przynosiła zysk. Myśmy 4 lata temu powiedziały sobie, że będzie przynosiła w ciągu 5 lat i ona zaczęła przynosić w zeszłym roku, tak? Czyli my nie jesteśmy jakby pod kreską. Galerie nie potrzebują pieniędzy tylko dla siebie, tylko one potrzebują te środki, żeby pomagać artystom. I w tej chwili mamy bardzo dobrą wystawę Krystyny Kasin. I uważam, że błędem jest nieobejrzenie tej wystawy. I tak samo my też, jeżeli uda nam się pozyskać środki nie tylko na opłaty galerii, czy jakieś życie, a my dużo do życia nie potrzebujemy.
No spotkaliśmy się na wernisażu tej wystawy, bo Krystyna Kasin, proszę Państwa, maluje między innymi ptaki i to mnie zainteresowało.
Tak, bo ptaki to jest takie odzwierciedlenie trochę potrzeb i w zasadzie charakterów ludzkich, nie? Ja, więc tutaj też
może zaintrygujmy słuchaczy, dobrze? To są ptaki, ale też są nagie
akty.
Kobiece ciała.
Tak, są akty w bardzo dobrym wykonaniu, natomiast te akty to jest takie...
Akt spleciony z ptakiem.
Tak,
to dopiero brzmi intrygująco, dwuznacznie.
Piękne akty pięknych kobiet, tak? To są piękne ciała, takie naprawdę, o których każdy by marzył, i kobieta, i mężczyzna. Natomiast te ciała są bardzo intrygujące przez to połączenie. I każda ta praca to jest osobna historia i osobny jakby rozdział życia artystki.
Każdy obraz może być opowieścią po prostu, co ja, radiowiec, uwielbiam.
Ale jeżeli artysta zamyka się w swojej pracowni, i próbuje cokolwiek namalować, to on na pracy nie jest w stanie ukryć swoich uczuć. Czyli jeżeli on jest sfrustrowany, to do pracy mu nie wychodzi. Jeżeli jest szczęśliwy, to tą radość będzie widać nawet w takich bardzo mrocznych kompozycjach. Mamy bardzo duży skład prac profesora Sęczawy, tak? Tam jest w zasadzie jego oddzielna sala i tam profesor jest specyficzny, ma swój styl bardzo indywidualny, zbudował go przez 40 lat pracy twórczej, tak? I tam mimo wszystko widać właśnie te wszystkie emocje na tych pracach. One na pierwszy rzut oka wydają się jednakowe, natomiast widać radość, miłość, szczęście i to samo jest z każdą inną pracą. U Krystyny każda praca to są po prostu emocje człowieka.
To tu spotykają się dwa światy. Z jednej strony to jest świat sztuki, emocji i artyzmu.
Tak.
A z drugiej strony no, jest ta strona komercyjna przedsięwzięcia.
Tak. To są trudne tematy. Dlaczego galerie są potrzebne? Wczoraj mi artystka zadała takie pytanie, że komercja. Galerie są komercyjne, one zawyżają ceny. Nie. Galerie sprzedają pracę artystów, bo z tego żyją. Ale bez galerii ci artyści nie są promowani. Bo ja wiem, że żyjemy w XXI wieku, tak? I że mamy rozbudowane social media, natomiast odbiorcy tej sztuki chce tą sztukę zobaczyć na żywo. I po to są organizowane wernisaże, po to są te wieczory, gdzie można poznać i twórcę tej pracy, tak, ale można też poznać zupełnie innych ludzi. I ja uważam, że to jest właśnie taki, to jest właśnie aspekt ten, który się w zasadzie łączy, czyli ta komercja, zarobek dla galerii. Ja od razu mówię, że my nie jesteśmy sklepem z obrazami, tylko takim miejscem kultury i mamy naprawdę olbrzymie plany na najbliższe 2-3 lata. Przekształcić to miejsce, żeby ono jeszcze zmieniło troszeczkę formę, tak?
A ja myślałem, że ten trudny problem czy pytanie jest zupełnie innego rodzaju, że w Polsce mamy ten rozdział. Na ludzi, którzy mówią o sztuce, ja się na tym nie znam, a drugi rodzaj to ci, którzy przychodzą do galerii trochę tak snobistycznie, no bo mają nadmiar gotówki i mogą sobie zainwestować w sztukę. Nie słyszałem o ludziach, którzy po prostu kochaliby sztukę.
Tak, są ludzie, którzy kochają sztukę, których na sztukę nie stać. Których nie stać na porządną sztukę, którzy przychodzą, żeby zobaczyć, którzy wiedzą, że jeżeli
kochają my... i mówią, że też rozumieją.
Tak, i oni rozumieją tę sztukę i naprawdę ja myślę, że nie snobizm jest dzisiaj wartością, jeżeli chodzi o sprzedaż sztuki, bo dzisiaj kupujące sztukę za potężne pieniądze, jeżeli mówimy tu o drogich pracach, to są ludzie świadomi tego, co kupują. Czyli ten odsetek kupujących to są ludzie świadomi, ale w tym odsetku są jeszcze ludzie, którzy kupują, byle kupić, żeby coś było ładnego na ścianie. I to jest zupełnie inny rodzaj klienta, który też nie ma tej świadomości sztuki, którą kupuje i on tak szuka za niższe pieniądze prac, mimo że ma środki na zakup i mógłby zainwestować w kogoś albo wschodzącego, albo kogoś pewnego. No i jest jeszcze trzecia właśnie grupa, która chętnie, jeżeli chodzi o sprzedaż, chętnie by kupiła, ale ich nie stać. No i my wtedy wychodzimy z taką propozycją, że podoba ci się obraz, zbieraj pieniądze, obraz będzie odłożony. I wtedy na przykład przychodzi pani z najniższą krajową. Mieliśmy wiele takich sytuacji w zeszłym roku. Pani po wystawie przyszła, zakochała się w moim obrazie. Pięknym obrazie, gdańskim obrazie. I ona przychodzi mi i mówi, pokazuje mi kwitek, bo wróciła po 4 godzinach. I że ona ma najniższą krajową, chyba około 1200 zł i ona więcej nie może. Tak. Opuściła mi jakieś 50% na tej pracy. Ona po prostu się popłakała i jeszcze jej dałam na taksówkę i jeszcze tam na coś z tych pieniędzy, które mi dała. Jeżeli ktoś chce tą sztukę kupić, to większość artystów są w stanie się dogadać.
A czy mądrym jest pytanie, proszę panią, to co powinienem sobie kupić?
Nie, no każdy pyta. Są ludzie, którzy są świadomi, a są ludzie, którzy pytają. Ja myślę, że przede wszystkim Krystynę Kasin, bo ma teraz wystawę, a artysta ciężko na to pracuje. Przygotowanie się do wystawy to jest wiele miesięcy ciężkiej pracy.
Ja myślałem, że odpowiedź dostanę inną, bo ja żałuję 3 obrazów, nawet 2 obrazów i 1 zdjęcia, których kiedyś tam w życiu nie kupiłem.
Jakie to były prace?
Takie po prostu, przed którymi stałem i które do mnie przemawiały. Stałem.
I kiedyś miałam taką pracę, było mnie na nią stać wiele lat temu za olbrzymie pieniądze. Niestety nie kupiłam, żałuję do dzisiaj.
Te pieniądze, które ja miałem zapłacić, były i duże, i nieduże, bo to za jedną pracę jakieś 1500 zł.
No to podług, jeżeli chodzi o cenę sztuki, to nie są duże pieniądze, tak? No czyli duże. Warto kupować. Jeżeli staniemy przed obrazem, pracą, która nam się podoba, trzeba je kupić. Jeżeli ktoś chce wydać jakieś pieniądze, a to są duże pieniądze dla niego, bo dla jednego 1000 zł to będzie bardzo dużo, a dla innego 10 000 to nie będzie nic. I on postanowi wydać 2000 zł, zakładając, że naprawdę tych pieniędzy nie ma. I on chce coś kupić i się nas pyta, czy to jest praca, która ma wartość i będzie miała w przyszłości, to my to doradzimy, tak? My też współpracujemy z historykami sztuki z całej Polski, wiemy co na rynku, wiemy co się dzieje na rynku sztuki. Organizujemy w zasadzie w tej chwili już 4. aukcję dzieł sztuki. To są aukcje inwestycyjne, tak? Więc no jest nam łatwiej powiedzieć, co jest warte, a co nie.
A ja myślę o tym inaczej. Ja chciałbym, żeby dla mnie ta praca miała po prostu wartość, żeby ona mnie cieszyła.
Ale to ja myślę, że
zadziwiała, czy nie wiem co tam.
Ale to właśnie tak działa. Jeżeli pan kupi pracę, jeżeli kupujemy pracę, która cieszy nas od początku, a żałujemy jej nie kupując, tak? Bo też takie są sytuacje, to znaczy, że ona ma wartość i ona jest w zasadzie bezcenna, bo ja uważam, że wszystko, co jest ręcznie zrobione, to jest bezcenne. Tylko my decydujemy, ile to jest warte. Natomiast no, rynek jest z drugiej strony okrutny. Nie? Tutaj decydują wielkie koncerny, a nie talent człowieka. Nie? I to jest najgorsze. Nie?
Czasami o tym, co cenne, a co nie, decydują też mody po prostu.
Tak? No, moda decydują ludzie, którzy rządzą rynkiem sztuki w Polsce. Tak? My wiemy, że oni nam z jednej strony robią przysługę, bo windują te ceny. Natomiast naprawdę świetni artyści, których głównie z Trójmiasta, my mamy świetnych artystów. Jeżeli chodzi o rynek sztuki w Polsce, my w zasadzie jesteśmy czołówką, tak? Tylko my jesteśmy rynkiem, który został jakby od tej reszty kraju troszeczkę odciągnięty. Niedawno była poważna dyskusja na ten temat. Mieliśmy gościa z Warszawy, który jest bardzo znaczącą postacią, jeżeli chodzi o rynek sztuki w Polsce. I on mówi, jesteście rynkiem zamkniętym, ale macie jednych z najlepszych artystów w kraju, więc mamy się czym chwalić. Teraz musimy zrobić wszystko, żeby ludzie nas po pierwsze kupowali, czyli ci mieszkańcy niech nie wydają pieniędzy na sztukę warszawiaków czy krakowiaków, tak? Tylko niech wydają na tą naszą lokalną. Tak, bo oni sami w siebie inwestują, tak? Jeżeli ceny sztuki trójmiejskiej sztuki czy sztuki pomorskiej będą osiągały wyższe ceny, to w tym momencie on wydając 1000 zł w przyszłości ma 10 czy 20 000. To też jest właśnie, to się łączy wszystko w ten sposób, nie? Tak działa rynek niestety, nie? Czasami zastanawiałyśmy się, czy nie otworzyć restauracji. Miałyśmy taki moment, że chyba chciałyśmy otwierać kawiarnię, bo człowiek czeka na tego klienta. Ale nie, my to kochamy i to jest rzecz, którą uwielbiamy robić. To jest miejsce, które ma swoją duszę. To jest, dzisiaj jest taki dzień, jest cisza, normalnie są tutaj, tu są normalnie w zasadzie goście jeden po drugim, tak? Tu w 6 godzin jest w stanie przyjść ileś tam osób i oni muszą przyjść, obejrzeć każdą rzecz, wypić kawę. I to też jest taka galeria, gdzie jak się raz przyjeżdża, mamy często klientów, którzy przychodzą z dworu i oni tu wracają później, to są przyjaciele galerii, nie? Przyjeżdżają, siedzą, już się zapowiadają, bo już się robi ciepło, my będziemy, czekajcie, zapraszamy, przyjeżdżamy i tak to wygląda.
Takie historie usłyszałem w Zaułku. Dziękuję pięknie.
Dziękuję ślicznie.
W galerii w Zaułku opowiadała Małgorzata Pląskowska.
I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.
To był podcast Radia Gdańsk. Więcej na radiogdańsk.pl.